W niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24 dziś chciałbym wam opowiedzieć o pewnym bardzo interesującym projekcie, który też bardzo pięknie się nazywa, bo to jest projekt o nazwie Bielik. Jak czytam w informacji, Bielik jest efektem mariażu projektu Open Science, Open Source i świata nauki z olbrzymią mocą obliczeniową, bez której ta publikacja nie byłaby możliwa. Mówią twórcy projektu, który nazywa się Spichlerz, a jednym z pomysłodawców tego projektu jest pan Sebastian Kondracki, także inicjator powstania wspomnianego Bielika oraz Chief Innovation Officer w Divinity. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, to chyba wielka duma dla pana i dla wszystkich, którzy uczestniczą w tym projekcie o nazwie Spichlerz oraz tych, którzy tworzą Bielika, pomijając kwestię tej jakże pięknej, nośnej polskiej nazwy tego ptaka, który wprawdzie jest drapieżny, ale też zawsze bardzo pięknie się prezentuje. Ten Large Language Model, czyli ten model językowy, który sprawia, że sztuczna inteligencja mówi trochę lepiej do nas i łatwiej się z nią nam komunikować, bo to chyba przede wszystkim o to chodzi w tym projekcie.
Tak, w tym projekcie przede wszystkim chodzi o to, że jakby my już używamy dużych modeli językowych i też rozmawiamy po polsku z dużymi modelami językowymi, przy czym jest jeden problem, ponieważ najczęściej te modele, które mówią bardzo naturalnie w języku polskim, one są modelami zamkniętymi, płatnymi. To jest ich pierwszy problem. Mhm. Drugi problem to wyobraźmy sobie, nam się wydaje, że one bardzo dobrze mówią w języku polskim, natomiast tak naprawdę to są tak, jakbyśmy mieli Amerykanina, który bardzo dobrze mówi po polsku, ale jednak cały czas mieszka za granicą, więc nie ma tych kulturowych różnych szczegółów z językiem polskim, nie ma tych niuansów języku polskim, więc dlatego z tych dwóch powodów, żeby jednak Polacy mieli model otwarty, który mogliby używać również bezpłatnie i z drugiej strony, żeby gdzieś mogli używać tego modelu z tymi niuansami językowymi.
To, co chyba jest istotne, to pytanie, czy ten model językowy, który w tej chwili jest stworzony, on w jakiś sposób będzie czerpał z tych doświadczeń, które są popularne, znane chociażby ze słynnego czata GPT, czy też raczej państwo, mówiąc wprost, tworzycie to od podstaw, właściwie nie słuchając tego, nie myśląc o tym, co robią inni?
Nie, tak się nie da. Tak się nie da tak całkowicie tych wszystkich badań. No, jednak my jesteśmy społecznością taką open science, osoby, które pracują w biznesie, studenci i po godzinach tak naprawdę zajmują się badaniami naukowymi, więc no nie mamy ani takiego budżetu, ani tyle czasu, żeby tutaj jakiś przełom i stworzyć coś zupełnie nowego. Natomiast ja zaraz wrócę do tych przełomów, natomiast tu w naszym przełomem było to, że otwarta społeczność osób, które właśnie po godzinach pracują, mogły nas chociaż trochę przybliżyć właśnie do tych dużych modeli językowych, stworzyć pewien ekosystem, gdzie inni użytkownicy też mogą sobie budować takie modele, oczywiście może mniejsze, no i przede wszystkim wymieniać się wiedzą też z innymi ośrodkami naukowymi już polskimi, bo pamiętajmy, że to nie tylko Spichlerz zajmuje się właśnie dużymi modelami językowymi, przetwarzaniem tekstów. Mamy bardzo dużo ośrodków naukowych, które już od dawna się zajmują i też będą pracować lub już pracują nad dużymi modelami językowymi. Więc ten przełom jest, że otwarta społeczność. Wracając już do samej architektury, to rzeczywiście, mimo że nasz model był trenowany na ogromnych ilościach języka polskiego, też tak zwanych instrukcjach, które są wymagane przy trenowaniu takich modeli, to jednak używaliśmy architektur, które są znane z innych modeli. Używaliśmy też już taką bazę, na przykład modeli, które już były wytrenowane na języku angielskim, a my właśnie jeszcze dołożyliśmy im właśnie język polski i żeby właśnie wzmocnić, ale z drugiej strony też mamy model dwujęzykowy, więc możemy też zadawać po angielsku czy te instrukcje, czy też prosić na przykład o tłumaczenia na język polski.
Doskonale wszyscy wiemy, że język polski jest wyjątkowo trudny, skomplikowany, więcej wyjątków czasami niż reguł. Czy to też oznacza, że dla takiego Bielika ta giętkość języka, ta możliwość jakby wyczuwania niuansów i różnego rodzaju kwestii, które w naszym języku potocznym są bardzo popularne, czy to jest coś, na czym państwo się skupiacie i też on w tym jest najlepszy?
Powiedziałbym tak, z tych modeli, tu trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że dużych modeli językowych polskich już pojawiło się kilka. Bielik nie jest tym, jakbym powiedział, tym pierwszym, ale my stworzyliśmy taką pełną pętlę, bo tutaj trzeba troszeczkę powiedzieć słuchaczom, że model językowy najpierw się robi tak zwany bazowy, który zawiera model języka polskiego albo jakiegoś innego języka naturalnego. Mm-hmm. I on tak naprawdę potrafi tylko i wyłącznie przewidywać, jakie następne słowo będzie, kiedy my podamy mu jakiś dwóch słów. To się nazywa taki model bazowy. Mm-hmm. Następnym modelem, to znaczy dostraja się go już do jakiejś dziedziny, do zadań i to mogą być różne zadania, na przykład streść mi jakiś artykuł albo na przykład wygeneruj mi tytuł, wymyśl mi jakiś chwytliwy tytuł do jakiegoś artykułu tekstu i to się nazywa już dostrajanie takie dziedzinowe. I teraz to, co myśmy zrobili, pojawiały się różne modele, ale najczęściej to były modele zagraniczne, to znaczy gdzie większość tekstów było w innym języku niż język polski, natomiast go dostrajali tylko do polskich instrukcji. No i były też modele, które były bazowe polskie, ale nie było tego efektu dostrajania. My zrobiliśmy tą cały cykl, czyli stworzyliśmy model bazowy na ten, który właśnie przewiduje jakby słowa, bardzo mocno upraszczając, i później dostroiliśmy go polskimi instrukcjami, więc dzięki temu już też może jakieś zadania, dialogi realizować. I stąd ten nasz Bielik jeszcze był daleko choćby do tego wspomnianego czata GPT, ale na razie na rynku z tych polskich modelów lub trenowanych na małej ilości języka polskiego radzi sobie pod względem języka naturalnego najlepiej. Mm-hmm. I też tu robiliśmy testy, do jakich zadań teraz się Bielik nadaje, jeśli jeszcze był daleko do czata GPT, żeby rozmawiać o każdym temacie, to do jakich tutaj zadań się nadaje. Przede wszystkim najlepiej do wszelkich właśnie pracy z tekstem, gdzie my mu dajemy jakiś tekst i o coś prosimy. I tutaj już nie tylko on nam bardzo naturalnie odpowie, ale też już potrafi sarkazm, ironię wykryć, potrafi nam to wyjaśnić, tak? Mhm. Ja może dam przykład. Wyobraźmy sobie taką opinię z internetu. Twoja kawa smakuje tak dobrze, jakby była parzona 3 tygodnie temu. I teraz oczywiście człowiek od razu wyczuje ten sarkazm. No, 3 tygodnie temu coś parzone, to znaczy, że ten smak jest bardzo słaby.
Tak.
Sztuczna inteligencja 3-4 lata temu by powiedziała, że to jest pozytywna opinia, bo kawa smakuje dobrze, jakby była. Nie wyczuje tego sarkazmu i ironii. Między wierszami pewnych informacji nie wyczuje. A nasz Bielik potrafi już tą opinię powiedzieć, że jest negatywna i nawet nam wyjaśnić, że no kawa 3 tygodnie temu to na pewno ma bardzo specyficzny smak i dlatego uważamy, że to jest negatywna. I do takich zadań się świetnie nadaje, gdzie my mu dajemy tekst i go prosimy właśnie, że albo sparafrazował, albo wyciągnął jakieś wnioski, właśnie emocje. W tym wszystkim jest bardzo dobry Bielik. I na przykład uważamy, że w małych portalach, choćby u małych wydawców lokalnych, gdzie pojawia się na przykład dużo komentarzy, bardzo często i komentarzy z jakąś mową nienawiści albo z jakimiś wrażliwymi tematami, Bielik już by mógł filtrować takie rzeczy i na przykład moderatorom portalu podawać jakieś dobre rady. No i co najważniejsze, tak, ChatGPT też to może robić, ale tam trzeba zapłacić. A tu nawet ci lokalni mali wydawcy mogą już z takiego Bielika korzystać.
To tutaj przy okazji powiedział pan o tej, nazwijmy to, przyszłości Bielika, ale ja chciałem się zapytać, patrząc jakby realnie na to, jesteśmy w kwietniu 2024 roku, gdyby pan miał przewidywać, co się stanie z Bielikiem na przykład za 12 miesięcy, w którym miejscu ten Bielik będzie. To będzie kolejny wielki postęp, jeśli chodzi o ten model, czy też raczej to będzie już coś, co zatrzyma się w jakimś miejscu?
Powiem tak, Bielik, który teraz właśnie się ukazał, zrobił nam dużo tutaj reklamy takiej i nagle nasza społeczność stała się taka popularna, bym powiedział. Między innymi dlatego możemy też rozmawiać. Mhm. I stąd zgłasza się bardzo dużo osób, które chcą się też zaangażować w rozwój Bielika. Z drugiej strony my chcemy teraz stworzyć aplikację, w którym będziemy właśnie tworzyć instrukcje, różne zadania biznesowe, ale właśnie takie do wykrywania różnych rzeczy, emocji całemu społeczeństwu. Więc każdy będzie mógł się zarejestrować, zalogować u nas i tworzyć takie instrukcje, a tym samym my będziemy mogli właśnie tworzyć coraz lepsze modele. I wtedy te instrukcje możemy też tworzyć takie z niuansami języka polskiego, możemy tworzyć instrukcje w gwarze śląskiej na przykład, czy góralskiej. I myślę, że właśnie dzięki tej popularności stworzymy na tyle duży zestaw takich instrukcji i danych, że nowa wersja Bielika będzie coraz lepsza, coraz lepsza. Możemy wystawić dialogi, gdzie będzie można czatować i dawać nam zwrotne informacje, czy podobało się nam, jak Bielik odpowiedział. Jak ktoś sobie da łapkę do góry lub w dół, to wszystko spowoduje, że my możemy trenować na takim feedbacku. Odpowiedziałem teraz jak ChatGPT feedbacku.
Tak.
I polepszać tego Bielika. Więc myślę, że ta popularność i nasza społeczność, taka otwartość spowoduje, że rzeczywiście z każdym miesiącem będzie ta wersja Bielika lepsza. I co ważne jeszcze, ja tu bardzo też kibicuję, ponieważ też powstanie za chwilę, znaczy już powstało konsorcjum PLUM, czyli tworzenia takiego modelu składającego się z różnych ośrodków naukowych w Polsce, też dużego modelu. My współpracujemy tutaj z PLUM-em, rozmawiamy, więc ta cała wiedza, która teraz zbieramy też od naszych użytkowników, też chcemy przekazać do PLUM-a, bo tych modeli w Polsce, polskich powinno być dużo, ponieważ potrzebujemy ich i w Europie też.
Tak, i to bardzo pięknie brzmi jako przyszłość naszych dużych modeli językowych, bo przecież no, na tym być może za chwilę będzie opierał się przynajmniej w części świat ten, który znamy i o którym tak często rozmawiamy na naszej antenie, mając na myśli oczywiście sztuczną inteligencję w tym polskim wydaniu. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawe fakty. Naszym gościem dziś w Radiu RMF24 był pan Sebastian Kondracki, inicjator powstania tego naszego wielkiego modelu językowego pod nazwą Bielik, a także pomysłodawca projektu Spichlerz. No i przy okazji Chief Innovation Officer w firmie Divinity. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę samych sukcesów i wierzę, że usłyszymy się ponownie za czas jakiś, żeby znowu pomyśleć i porozmawiać o naszym pięknym Bieliku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. No i namawiam do wspierania Bielika, choćby przez jego użytkowanie i przesłanie nam konstruktywnych uwag.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.